Dobry wieczór, witam Was Sławomir Szczepaniec, cykl nagrań Rozmowy o Biblii, a moim gościem dzisiaj jest duchowny Sławomir Wcisło.
Dobry wieczór Sławku, dobry wieczór słuchaczom.
Zdarzyła się taka historia ostatnio i pomyślałem, że porozmawiam z Tobą właśnie jako z duchownym o tym, bo pewna Pani przyszła do mnie i rozmawialiśmy właśnie o Tobie. O, wspomniałem, że znam duchownego po prostu i ona do mnie mówi, no to jak znasz duchownego, to ja mam sprawę. No teraz to 1 listopada jest blisko. No ja miałam mamę i ta mama niedawno umarła. No i czy ty mógłbyś tego duchownego się spytać, czy on by nie chciał tam mszy? No i przede wszystkim ile musiałaby, nie wiem, wpłacić, czy jakby to powiedzieć, za tą usługę u ciebie? Takiej właśnie mszy. No i no w tym momencie nie wiem, co ty na to? Czy mógłbyś to dla nas zrobić?
Tak. Zdają sobie sprawę, że w naszym społeczeństwie tego typu praktyki mają miejsce, że wielu duchownych tego typu msze czy nabożeństwa odprawia, są tak zwane wypominki, ludzie wykupują msze. No ale żeby w sposób właściwy, zgodnie z duchem nauki Jezusa do tego się ustosunkować, to chciałbym Ci zaproponować, Sławku, żebyśmy przyjrzeli się właśnie nauce Jezusa, nauce Pisma Świętego. Jaka jest nadzieja człowieka na życie wieczne, na zbawienie? I czy tego typu nabożeństwa, msze za ludzi, którzy umarli, mają uzasadnienie? Bo mogę tak krótko powiedzieć na początek, że nie mają uzasadnienia. I myślę, że jestem w stanie to na podstawie wypowiedzi Jezusa Chrystusa, na podstawie Pisma Świętego dobrze uzasadnić.
Tylko, że widzisz, no jest problem, bo ja pamiętam już od dziecka, że takie msze za mojego dziadka na przykład były odprawiane i wiesz, cała sprawa polega na tym, że ten mój dziadek, będąc w czyśćcu, potrzebuje tego po to, żeby skrócić ten czas przebywania w czyśćcu. No, ja mam nadzieję, że mój dziadek nie jest w piekle, bo...
Wiesz, jeśli chodzi o...
Cierpiałby.
O piekło, czyściec, szczególnie o czyściec, ja zdaję sobie sprawę, że ty przeczytałeś Pismo Święte, tak? Przynajmniej tak
Nowy
znasz
Testament.
Jego treść.
No tak, dobrze, stary,
przeczytałeś Nowy Testament, czy tam znalazłeś jakąś myśl o czyśćcu?
Znaczy nie, ale ja niedużo pamiętam.
Niedużo pamiętasz to.
Bo piekło i niebo to było. Piekło i niebo tam było.
Zachęcam Ciebie, tak samo jak zachęcam słuchaczy, żeby czytali Pismo Święte, bo ja mogę powiedzieć to, co ja wyczytałem, prawda? Ale jest o wiele lepsze, kiedy dana osoba sprawdzi, czy to, co ktoś mówi, jest zgodne z prawdą, ze stanem faktycznym. I tak jak ja czytam Pismo Święte, a ja przeczytałem, może nie jest to pochwała, nie jest to jakieś przechwalanie, ale przeczytałem Stary Testament, Nowy Testament i to kilka razy. I mogę powiedzieć, że nie znajduję w Piśmie Świętym żadnego odniesienia do nauki o czyśćcu.
No ale przecież księża wiedzą lepiej i są do tego szkoleni specjalnie, żeby... uczyć.
No, być może są szkoleni, ale czy wiedzą lepiej, to znów każdy z nas musi sprawdzić, prawda? Porozmawiać z księdzem, czy rzeczywiście będzie potrafił uzasadnić tą naukę na podstawie Pisma Świętego. Wiesz, w tym się różnię od może większości duchownych, że ja swoją wiarę opieram na Piśmie Świętym. Natomiast niestety często jest tak, że ludzie oprócz Pisma Świętego mają jeszcze w zanadrzu, jak czegoś w Piśmie Świętego, w Świętym nie znajdą, to mają jeszcze w zanadrzu tradycje Kościoła, jakieś nauki przekazywane z pokolenia na pokolenie, no i twierdzą, że to oczywiście jest nauczanie Boże. Tymczasem nieraz te nauki są w jawnej sprzeczności z tym, co Pismo Święte uczy na ten temat.
Czyli rozumiem, że dusza tej mamy, tej pani, to nie jest czyśćcu? ani mojego dziadka?
Dobrze rozumiesz, że ona nie jest ani w czyśćcu, ani nie jest w piekle.
No to tu mnie pocieszyłeś.
Niestety,
no ale w niebie to
niestety
nie wiem.
Też na razie nie mogę ci utwierdzić, że jest w niebie, bo tego jako człowiek nie wiem, prawda? Gdzie, jakie jest ostateczne przeznaczenie danej osoby, to są prerogatywy Boga i żaden człowiek nie może ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ten to będzie zbawiony, użyję słowa bardziej zbawiony, potępiony, bo to jest do przyjęcia, prawda, dla wszystkich chrześcijan, że ta osoba będzie zbawiona, ta będzie potępiona, ten jest święty, a ten to jest zatwardziały grzesznik. Tylko Bóg może ze stuprocentową pewnością to wiedzieć, gdyż Bóg, jedynie Bóg zna nasze słowa, czyny i myśli i zna także nasze serce, czy uwierzyliśmy, czy skorzystaliśmy z tej drogi zbawienia, którą On nam przygotował i do której nas kroczenia zachęca.
Ale wiesz, ja mam takie pytanie do Ciebie, bo rzeczywiście ta Pani mi wspomniała, że już niedługo 1 listopada, już nawet świeczki w marketach. I teraz ja tak się zastanawiam, czy ja mogę pomóc jakoś tym zmarłym z mojej rodziny.
No to dobrze, to co, możemy troszkę poczytać z Pisma Świętego na temat Twoich pytań, bo myślę, że będzie to, co najlepsze będziemy mogli zrobić. Ja mam ze sobą dzisiaj taki rarytas, można powiedzieć, jeśli chodzi o Pismo Święte, gdyż mam przed sobą dzisiaj Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. Jest to jedno z pierwszych tłumaczeń na język polski Pisma Świętego, dokonane w XVII wieku. Jest dosyć takie wierne tłumaczenie, bardzo też ładną polszczyzną napisane. No i myślę, że dla katolików, dla ludzi, w których większość jest w naszym społeczeństwie, to będzie to ciekawe poznać wypowiedzi biblijne w staropolskim pięknym języku odnośnie tego, jaki jest stan człowieka po śmierci, i czy my możemy w jakiś sposób odmienić los człowieka, który umarł?
Żeby pomóc, wiesz?
Tak?
Żeby pomóc.
Tak.
Bo nie wiem, czy wiesz, że moja mama nie żyje. I ja też zacząłem o tym myśleć.
Wiesz co, powiem tak, że chyba oprócz małych dzieci to nie ma ludzi na tej ziemi zbyt wiele, co by nie doświadczyli właśnie faktu, że ktoś z bliskich odszedł, czy to babcia, czy dziadek, czy nieraz rodzice, czy ktoś z sąsiedztwa. To jest powszechna rzecz, że spotykamy się ze śmiercią. Tak samo jak zresztą z narodzinami, tak? Niemalże, można powiedzieć, tak samo często spotykamy się z narodzinami, jak i ze śmiercią. To nas otacza. Żeby we właściwy sposób odpowiedzieć, czym jest śmierć, musimy najpierw sięgnąć do początku Pisma Świętego i odpowiedzieć, w jaki sposób Bóg powołał człowieka do istnienia. Jest taki fragment na początku Biblii, który właśnie mówi nam na ten temat, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka. W drugim rozdziale pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, czytamy w wersecie 7 następującą myśl. Czytam właśnie według tego przekładu księdza Wójka. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z muł ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Czyli według tego opisu, jak Bóg stworzył naszego pierwszego przodka Adama, to mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że najpierw zajął się sferą fizyczną, tak? My dobrze wiemy, że ciało ludzkie to jest cała tablica Mendelejewa. Wszelkie składniki, które są w skorupie ziemskiej, są też w naszym ciele. Powstaliśmy z prochu, czy też jak tutaj mówi wujek, z mułu ziemi. No tylko oczywiście Bóg to w cudowny sposób wszystko zaprojektował. Kości, układ nerwowy, układ trawienny, krwioobieg i tak dalej. Wszystko to w sposób niezwykły zostało przez Niego ukształtowane, ulepione z tego prochu ziemi. No ale to jeszcze daleko do tego, żeby ta istota funkcjonowała jako istota żywa. Nastąpiło coś takiego, co tutaj czytamy, że tchnął Bóg w oblicze jego dech, tchnienie życia, tak? Dzisiaj, kiedy rodzi się nowy człowiek, to troską lekarzy czy położnej jest co? No to, żeby on zaczął oddychać samodzielnie, prawda? Żeby ten pierwszy oddech właśnie złapał, tak? I według tego opisu na początku Bóg właśnie uczynił coś takiego, dał tą energię życiową, przekazał tą energię życiową temu człowiekowi, Adamowi i on zaczął funkcjonować. Wziął pierwszy oddech, krew zaczęła krążyć, serce zaczęło bić, otworzył swoje oczy, procesy myślowe zaczęły funkcjonować, no i stał się, według tego, co tutaj czytamy, duszą żyjącą. Nowy przekład tutaj mówi, współczesne przekłady, stał się istotą żywą. Dosłownie stał się duszą żyjącą. Czyli już mniej więcej wiemy, jak było z powołaniem człowieka do istnienia. A teraz pozwolę sobie przeczytać, czym jest śmierć, tak? Przynajmniej...
No mnie cieszy, że ty powiedziałeś, że właśnie, że człowiek ma duszę, bo to nawet widać z tego tekstu.
Przepraszam. Troszkę muszę cię poprawić, bo tam jest powiedziane, że stał się człowiek duszą. Nie ma duszę, tylko stał się człowiek duszą. Inaczej istotą żywą, tak? I teraz pozwolę sobie sięgnąć do innej wypowiedzi. Ona będzie zaczerpnięta z Księgi Salomonowej, z Księgi Kaznodziei, zwanej też Księgą Koheleta, rozdział 12 i werset 7. Czytam tutaj następującą myśl. Wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność. Czyli znowu według tej wypowiedzi śmierć, bo to jest opis właśnie śmierci, kiedy człowiek wraca do prochu. Tak?
A dusza jest, do Boga.
Jest to po prostu proces odwrotny do procesu stworzenia. Czyli na początku możemy powiedzieć tak, nie było Adama. Potem Bóg powołał go do istnienia, stworzył go, tak? Ukształtował z prochu ziemi, dał życie. Adam żył ileś tam prawie 900, więcej niż 900, prawie 1000 lat. No i następnie Bóg zabrał życie, zabrał ten dech życia, Adam przestał oddychać i ciało uległo rozkładowi, znowu stało się prochem ziemi. Jest to prosty przekaz biblijny. Tymczasem pojawiła się taka nauka i ona ma swoje korzenie bardzo wcześnie, że człowiek po śmierci tak naprawdę nie umarł, tak można to powiedzieć. Otóż chcę przypomnieć, nie ma myślę potrzeby akurat tego fragmentu odczytywać, bo on jest dosyć dobrze znany. Chcę przypomnieć rozmowę Ewy z wężem, z szatanem w raju. Wąż zapytał Ewę, czy to prawda, że Bóg powiedział, że nie z każdego drzewa wolno wam spożywać owoce? Ewa odpowiedziała wężowi, tak, to prawda. Możemy jeść ze wszystkich drzew ogrodu, ale o tym jednym drzewie Bóg powiedział, że z niego nie wolno wam jeść, z drzewa poznania dobrego i zła, bo jeśli spożyjecie owoc tego drzewa, to na pewno umrzecie. Ale szatan powiedział takie słowa. Z pewnością nie umrzecie, ale Bóg coś przed wami ukrywa, bo jak spożyjecie, to zdobędziecie jakiś wyższy etap rozwoju, tak? Będziecie znali, tak jak Bóg, dobro i zło. No i można powiedzieć, że to oszustwo szatana, które skierował do naszych pierwszych rodziców, ono w dalszym ciągu funkcjonuje. To znaczy, że po śmierci jednak tak naprawdę nie Umieramy, tylko po prostu przechodzimy ewentualnie w inny stan życia, ale w dalszym ciągu żyjemy. Tak? Pismo Święte temu przeczy. Człowiek po śmierci nie funkcjonuje jako istota świadoma, jako istota, która może cokolwiek czynić, myśleć, mieć uczucia. I na potwierdzenie tego pozwolę sobie przeczytać też z Księgi Salomonowej, z rozdziału 9, następujące wypowiedzi. Widzę, że coś wertujesz, tak?
No tak, bo patrzę, tak, ten fragment, o którym mówisz, upadek pierwszych ludzi, to jest trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. No właśnie, i tu jest te słowa węża i on powiedział, żadną miarą nie pomrzecie.
No właśnie, tak. Czyli zaprzeczył.
No bo Bóg powiedział, że o, na to rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, z tego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No właśnie. Czyli, tak, czyli Bóg powiedział, mówili, że człowiek umrze, tak?
Tak.
Że przestanie istnieć?
Tak, że przestanie istnieć.
Ale tak zupełnie?
Chociaż my wiemy, że Boży ratunek jest dla człowieka, który sprzeciwił się Bogu, spożywając drzewa życia. No i jest szansa na to, żeby znowu żyć wiecznie, tak jak było dla Adama przeznaczone.
Ale pozwolisz przerwać? A ja jeszcze przerwę.
No,
bo wydaje mi się, że my mówimy o tym samym. Bo jak ja umrę, to tak naprawdę rzeczywiście ja umrę, bo nie będzie mnie, ale tylko dusza zostanie. I ta dusza jakby tak będzie żywa. Albo w piekle, albo w niebie. Albo w czyśćcu.
No więc przeczytajmy, jak to jest. Okay? Dobrze. Czyli sięgamy do Słowa Bożego, tak jak powiedzieliśmy, do Księgi Kaznodzieja i on napisał takie oto słowa. Nie masz żadnego, który by zawsze żył i który by taką nadzieję miał. Lepszy jest pies żywy, aniżeli lew zdechły, bo żyjący wiedzą, iż umrzeć mają, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie. Miłość też i nienawiść i zazdrość pospołu zginęły, a nie mają cząstki na tym świecie i ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. I jeszcze może werset 9, może nawet 10 będzie już taki precyzyjniejszy. Cokolwiek czynić może ręka twoja, ustawicznie czyń, bo ani sprawy, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w piekle, dokąd się ty kwapisz. A więc czytamy tutaj, że po śmierci nie ma tam już ani mądrości, ani działania, ani żadnej jakiejś sprawy do rozwiązania, ani umiejętności, to jest właśnie to działanie, tak? Nie ma też miłości, nienawiści. W tym piekle, o którym tutaj akurat czytamy, to ono po prostu w znaczeniu grobu występuje. Jest tutaj użyte hebrajskie słowo Sheol, które oznacza grób w tym akurat przypadku. Więc zresztą tutaj czytamy, że wszyscy ludzie jakby tam idą, więc tutaj nie ma rozgraniczenia na sprawiedliwych czy niepobożnych. Wszyscy idziemy do tego Szeolu, a więc tam nie ma nic takiego. A więc człowiek po śmierci o niczym nie wie. Taki jest przekaz Pisma Świętego.
To znaczy, że ja po śmierci umrę?
To znaczy, że nie masz świadomości po śmierci. Czyli nie możesz kochać, nie możesz nienawidzić, nie możesz nikogo wystraszyć, nawet jakbyś bardzo chciał kogoś wystraszyć jako umarlak. Nie ma czegoś takiego.
Moja babcia mówiła, że moja mama patrzy na mnie z góry i mi pomaga w życiu.
No, babcia mogła tak mówić, bo tak wierzyła, ale my opieramy na Słowie Bożym, prawda, to, co chcemy tutaj powiedzieć. Bo ludzie oczywiście mogą mieć różne przekonania, ale człowiek jest omylny, prawda? Więc budujemy na fundamencie Słowa Bożego. Pozwolisz, że jeszcze jedną wypowiedź właśnie przekażę z tej może księgi, ale tym razem posłużę się nowym przekładem. Po prostu łatwiej mi będzie znaleźć. To jest psalm 126, 146, o, to żeby być bardziej precyzyjnym. Już troszkę poszeleścimy tutaj w Twoim nagraniu kartami Biblii.
Ale przynajmniej Biblia jest używana.
Tak, przynajmniej jest używana.
Tutaj, u nas dzisiaj.
I posłuchaj uważnie. Czytam psalm 146, wersety 3 i 4. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Czyli także ten duch, którego Bóg daje człowiekowi, powołując go do życia, ten duch nie funkcjonuje niezależnie, prawda? On po prostu opuszcza człowieka, człowiek traci świadomość i wszystkie jego zamysły, wszystkie jego działania w tym momencie, w momencie zgonu, śmierci, nikną, tak jak niknie człowiek. Często Pismo Święte śmierć nazywa snem. I takiego określenia też używał nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus, mówiąc o śmierci. Dlaczego? Dlatego, że nadzieją na życie wieczne według nauki Jezusa Chrystusa jest prawda o zmartwychwstaniu.
No, mógłbyś coś więcej powiedzieć?
Wielu chrześcijan, także w Polsce, odmawiając modlitwę w formie pacierza, wypowiada takie słowa: wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Tak? Jest taka nauka oparta na starych wyznaniach wiary i ta nauka jest zgodna z przekazem Pisma Świętego, że przyjdzie czas, że Bóg wzbudzi do życia ludzkie ciała, które wcześniej zostały złożone do grobu. One na nowo ożyją. Poprosiłeś mnie, żeby to rozwinąć, tą myśl, więc proszę bardzo. Tym razem sięgniemy do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana. I bardzo dobrze będzie przypomnieć tutaj rozmowę Jezusa przy grobie Łazarza, jaką miał z jego siostrami, szczególnie z Martą w tamtym czasie, bo Marta pierwsza wybiegła Jezusowi na spotkanie. I od wersetu 23 Jezus pociesza Martę, która rozpacza po stracie brata. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A więc jakimi słowami Jezus pocieszył zbolałą, zmartwioną Martę, która przyszła z takim żalem do Jezusa: Panie, bo gdybyś tu był, to by mój brat nie umarł. A on pocieszył ją prawdą o zmartwychwstaniu, nauką o zmartwychwstaniu, tak? Czyli mówi: zmartwychwstanie brat twój. Ona nie zdawała sobie sprawy oczywiście, że Jezus zbudzi Łazarza jeszcze do życia w doczesności, ale zdawała sobie sprawę, że jest taka nauka, której też i Jezus nauczał, nauka o zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, a Jezus ją w tym upewnił i jeszcze powiedział, że każdy, kto wierzy we mnie, żyć będzie na wieki, tak? Czyli nasza nadzieja na życie wieczne oparta jest też na wierze w Jezusa Chrystusa. Jezus mówi o sobie, że On jest życiem, Czyli on na innym miejscu jest powiedziane, że Jezus ma żywot i może tego żywota udzielić tym, którzy umarli, którzy śpią, jak nieraz określamy to właśnie w prochu ziemi, a w swoim czasie Bóg wzbudzi tych ludzi do życia. I nauka o zmartwychwstaniu jest tą wspaniałą nowiną, nadzieją na życie wieczne.
Dobrze, to ja dziękuję Tobie za wyjaśnienie tego tematu. Sądzę, że samodzielnie chyba trzeba będzie go jeszcze, żebym przestudiował, bo dużo nowości się pojawiło i muszę Pismo Święte wziąć i odkurzyć.
No, zachęcam Cię do tego i zachęcam do tego wszystkich słuchaczy, aby właśnie zaprzyjaźnili się z tą wyjątkową księgą, jaką jest Pismo Święte.
Dziękuję, Sławku, za spotkanie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.